Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Czytam Słowo Pańskie zapisane w Ewangelii świętego Łukasza. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi. Amen. Cieszę się, że mogę zaprosić do kazania Słowa Bożego pastora Władysława Kosowskiego.
Bardzo serdecznie witam was, drogie siostry, drodzy bracia. Was wszystkich, którzy miłujecie Słowo Boże w takim stopniu, że dzisiaj zgromadziliście się, ażeby je słuchać. Ilekroć spotykamy się na nabożeństwach, to przede wszystkim po to, by Bogu oddać chwałę. Za to, że jest, kim jest. Kim jest dla nas jako ludzi, kim jest dla swojego Kościoła, kim jest dla poszczególnej jednostki, każdego mężczyzny i każdej niewiasty, którzy urodzili się na tym świecie. Cieszę się, że mogę stać na tym miejscu i mogę z wami otwierać te święte karty Bożego Słowa. Tuż przed wyjściem na to miejsce dowiedziałem się, że to przemówienie ma być również słuchane przez internautów, a więc was, których ja nie potrafię zobaczyć teraz, bardzo serdecznie również pozdrawiam. Zdenerwowany pasażer wbiegł na peron, rozejrzał się dookoła, nie było wiele osób, popatrzył na swój zegarek, popatrzył na zegarek na peronie, wpadł do holu z kasami biletowymi i zanim kupi bilet, pyta: proszę panią, o której odjeżdża pociąg 8.01? Pani zdziwiona podniosła okulary, powiedziała: o 8.01. Kupił bilet, wybiegł na peron, zobaczył dyżurnego ruchu. Szedł sobie i tak machał tym swoim lizakiem. Mówi: proszę pana, o której odjedzie pociąg 8.01? O której odjeżdża ten pociąg? O 8.01 właśnie go odprawiłem. Zabawne, naiwne, ktoś powie głupawe. Cokolwiek pomyślimy. Ale tak to w życiu jest. I to nie tylko w tak ważnych momentach, jak zdążenie na odjazd pociągu. Ten pan był niepocieszony. Nie wiedział, co teraz ma robić. Czy brać taksówkę, czy w jakiś inny sposób się tam dostać. Ale za chwilę uświadomił sobie, że nie dojedzie tam, gdzie chciał dojechać i nie dojedzie na czas. Gdyby to kończyło się tylko na takich sprawach naszego życia, które je komplikują, to można by z tych nauczek wyciągać lekcje i na kolejny raz umówić się z konduktorem, że będę 15 minut przed odjazdem pociągu. To nic, że wskazówki zegara na peronie wskazywały co innego, jego własny zegar wskazywał co innego, a na ratuszu dopiero za chwilę zegar wybije godzinę 8. Pociąg odjechał o tej porze, o której miał odjechać, zgodnie z czasem. Przed chwilą słuchaliśmy tekstu z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału i zapraszam was, jeśli macie, a spodziewam się, że macie Pismo Święte, to będziemy razem czytali te teksty. 19 rozdział Ewangelia Łukasza, wiersz 41 i dalsze. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz to jest zakryte przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią. I dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu. Jeden z moich ulubionych autorów chrześcijańskich, nawiązując do tej wypowiedzi Chrystusa i do innych wypowiedzi Chrystusa, podkreślał to bardzo, że tego typu słowa Chrystus zawsze wypowiadał przez łzy. Czasem słyszymy pytania: czy Bóg jest istotą wszechmocną? I każdy chrześcijanin nie ma co do tego wątpliwości. Ale zaraz później pada pytanie inne. A czy Bóg mógłby stworzyć taki kamień, którego by nie mógł podnieść? Bóg jest istotą wszechmocną i mądrą. On nie czyni rzeczy popisowych. On nie czyni rzeczy na pokaz. On nie czyni niczego, aby samemu sobie zaprzeczać. Jeżeli ktoś uwierzył w takiego Boga, to ma do Niego tyle szacunku, że nie będzie próbował swoimi wypowiedziami pokazać, że jest ponad tego Boga. Ale Adam Mickiewicz napisał pewien czterowers, który w dzieciństwie poznałem i on mi zawsze towarzyszy w życiu. W trudnych nieraz sytuacjach przeżywamy wszyscy takie sytuacje. Czasem nawet zwątpienia, czasem zachwiania wiary, czasem pod wpływem trudnych okoliczności pytania: Boże, czy Ty jesteś, czy Ty reagujesz, czy Ty słyszysz? Czy Ty mnie uratujesz? Czy dla mnie jest jeszcze jakiś ratunek? Czy nie ma żadnego ratunku? Adam Mickiewicz ujął to w takich słowach. Wszechmocny Bóg mógł stworzyć świat z niczego. Może go zniszczyć i znowu wystawić. Ale bez Twojej pomocy nie może Cię zbawić. Wszechmocny Bóg, który płacze, patrząc na umiłowane miasto Jahwe, na umiłowaną świątynię Jahwe, i jest bezsilny i nie będzie mógł uratować ani miasta, ani ludzi. Niesamowity paradoks, który istnieje tylko aureoli miłości. Bóg, który dał wolną wolę wszystkim stworzonym przez siebie inteligentnym istotom, nie będzie nigdy ingerował i łamał naszej wolności. Zrobi natomiast wszystko, aby nam pomóc znaleźć się w domu Ojca. Tutaj Jezus Chrystus, pomazaniec Boży, w końcówce swojej działalności widzi, że nie da się uratować Izraela. Nie da się uratować narodu jako narodu. Nie da się ocalić miasta. Nie da się ocalić świątyni. A była szansa. Był czas przed godziną 8:01. Gdybyś ty poznało, co jest ku pokojowi twemu. Ale teraz za późno. To prawda, miasto będzie jeszcze istniało przez 40 lat. To prawda, ludzie jedni będą umierali, drudzy będą się rodzili na ten świat. To prawda, że wielu nawróci się indywidualnych osób do Boga i przyjmie zbawienie. Ale prawdą jest, że miasto, które miało być pomnikiem Bożej miłości, Bożej mocy, Bożej potęgi, nie będzie mogło dalej istnieć, a swoim przed widzącym okiem Jezus widzi około miliona ludzi, które podczas najazdu Tytusa zostaną zgnieceni, zabici, uprowadzeni do niewoli. Chrystus wypowiada te słowa i jest bezsilny. Bo cóż miał jeszcze zrobić? Ponad to, co zrobił i to, co za kilka godzin się stanie, aby ratunek mógł być realny, aby ratunek mógł być dostępny dla wszystkich ludzi. Dlaczego to miasto musi ginąć? Nie doczytałem wiersza 44. Macie przed sobą ten wiersz? Przeczytam go jeszcze raz, ale z końcówką. Zrównając się z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego, właśnie dlaczego? Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Co to jest czas nawiedzenia, którego Jerozolima nie poznała? Czy ja również doświadczam takiego czasu nawiedzenia? Gdy czytamy list do Hebrajczyków, do tego właśnie narodu, on się rozpoczyna od takich słów. Wielokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg w czasach przeszłych przez proroków. W tych końcowych dniach przemówił do nas przez Syna swego, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Na ten temat kiedyś Chrystus przypowieść powiedział. Przypowieść o dzierżawcach winnicy. 21 rozdział Ewangelii Mateusza zawiera ją. W chwilach wolnych przeczytajcie. Bo ta przypowieść nie dotyczy tylko narodu izraelskiego. Ta przypowieść dotyczy również mnie, ciebie, każdego człowieka, kto zetknął się z życiem na tej planecie. Z życiem, które będzie istnieć odmierzane czasem lat kilkadziesiąt, a może tylko kilka, a później się skończy. To był czas, kiedy Bóg przez wielu proroków, a później przez apostołów, będzie rozmawiał z ludźmi. Posyła zawsze tych, którzy go poznali, aby wiedzieli, o kim mówią. W opowiadaniu Ewangelii nie można być teoretykiem. Głosząc Ewangelię, muszę wiedzieć, ty musisz wiedzieć, o kim mówisz. I wtedy, gdy wytoczone będą ciężkie działa przeciwne nauce chrześcijańskiej, to pozostaniesz nadal przy Chrystusie, mając własne z Nim doświadczenie, własne z Nim przeżycie. Idź z tym przeżyciem i powiedz ludziom, co On dla ciebie uczynił, jak się nad tobą zmiłował. To czynili prorocy, to czyniło wielu ludzi. Naród jako naród, nie mylić z jednostkami w tym narodzie, lekceważył. Tak jest zawsze z masami. Tak jest również i dzisiaj. Nie tak dawno temu kolejny raz czytałem Apokalipsę Janową. Za każdym razem, gdy ją czytam, czytam z nastawieniem na coś innego. Czegoś szukam. I wtedy szukałem kwestii czasu, o jakich mowa jest w Księdze Objawienia. zacząłem liczyć teksty. Niedużo ich jest. W pierwszym rozdziale już znalazłem jeden, drugi znalazłem w drugim rozdziale. Później przeczytałem aż do rozdziału 6 i znowu natknąłem się na tekst o czasie. W rozdziale 11 znalazłem taki tekst, w 12, w 20. Zacząłem liczyć, zbliżałem się do 7 i mówię, kolejna 7 w Apokalipsie. My wiemy, że Apokalipsa charakteryzuje się 7. 7 zborów, 7 pieczęci, 7 trąb, 7 plag i tak dalej, i tak dalej. Niektóre są wyliczone, a niektóre po prostu istnieją w tej księdze, chociaż wcale liczba porządkowa nie występuje obok tych zjawisk. Podobnie jest z czasem. Gdy już miałem 7, mówię, no to dalej nie mam co czytać. Ale moja dociekliwość kazała mi czytać dalej i znalazłem 9 tekstów. Zacząłem im się uważnie przyglądać. I okazuje się, że na 9 tekstów, gdzie występuje greckie słowo chronos, czas, 2 razy odnosi się do czasu proroczego, odwołanie do pewnych proroctw, które dotyczyły czasu, ale 7 razy, nie 6, nie 8, 7 razy te teksty odnoszą się do czasu, jaki Bóg pozostawił bądź jednostkom ludzkim, bądź też zgromadzeniom, bądź też instytucją, czy jakkolwiek byśmy, wtedy o instytucjonalizmie nie mówiono w taki sposób, ale jakiemuś zgromadzeniu, jakiejś społeczności. Nie będę z wami czytał tych wszystkich tekstów, ale chcę was zachęcić do przeczytania Biblii w tym aspekcie. Nawiążę do niektórych tekstów. 1 rozdział, wiersz 3. A jeżeli ktoś by otworzył ostatni rozdział Księgi Objawienia, to znajdzie w 22 rozdziale, wierszu 10, prawie że jednobrzmiący tekst z małą różnicą. W jednym i drugim czasie, w jednym i drugim przypadku, na początku i na końcu objawienia, jest mowa o czasie, jaki Bóg związał z dostępem naszym do tej księgi i do tego świętego tekstu. I podaje rady, jak ten czas należy wykorzystać. Z 1 rozdziału przeczytam wiersz 3. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Moglibyśmy kolejną godzinę zastanawiać się nad tym określeniem. Czas jest bliski. Apokalipsa powstała pod koniec, została napisana pod koniec 1 wieku. My żyjemy w 21 wieku. Czas bliski, czy jak niektóre komisje przekładu decydują, czas krótki. 20 wieków, 19 z okładem. Krótki czas. Nie pieczętuj słów proroctwa tego, bo czas jest bliski. To jest 22 rozdział. Co oznaczają te słowa? Właśnie przez pryzmat tego płaczu nad Jerozolimą, Jezusowego płaczu, innych wypowiedzi zapisanych przez ewangelistów Mateusza, Marka i Łukasza, dowiadujemy się, że Jezus Chrystus w związku z Jego wypowiedzią na temat miasta spotkał się z pytaniami, kiedy to będzie, jak to będzie. Tam powiedział, to pokolenie nie przeminie, aż to wszystko się stanie. pokolenie, my możemy powiedzieć, to jest 100 lat. No takżeśmy sobie to określili. Pokolenie to jest okres życia danej generacji do czasu, gdy następna następuje i zastępuje ją. Jedno pokolenie odeszło, drugie urodziło się. Ono odejdzie, kolejne się urodzi. Czy to jest 100 lat? Może życzylibyśmy sobie. Niektórzy mają chyba szansę, ale to życie jest uciążliwe, jest męczące już w tej samej końcówce. Co znaczy czas bliski jest? Czy to, że nikt z nas nie będzie czekał 2000 lat na powtórne przyjście Chrystusa? Uważamy, że my, żyjący obecnie, czekamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa już 2000 lat? Jeżeli ktoś tak uważa, to chętnie bym metrykę zobaczył. Ja sądzę, że nikt dłużej nie czeka jak okres swojego życia, a nieraz nawet końcówkę swojego życia. Od momentu, gdy jest świadomy, że Chrystus, Jego Zbawiciel, powraca, wtedy zaczynamy czekać. Jest jeszcze jeden tutaj aspekt całej tej sprawy. Gdy Chrystus odpowiadał na pytanie, kiedy to się stanie, uczniowie to skojarzyli z powtórnym Jego przyjściem i dodali, i kiedy to się stanie, jaki jest znak Twojego przyjścia i dokonania świata. Bo w ich pojęciach Jerozolima nie mogła ulec zniszczeniu przed końcem świata. I Chrystus, nie rozdzielając tych pojęć, podał znaki, które wydarzą się. I gdy uważnie czytamy 24, szczególnie rozdział Ewangelii Mateusza, bo najbardziej rozbudowany w tym przedmiocie rozdział, to stwierdzamy, że mamy kłopoty. Które ze znaków odnoszą się do zniszczenia Jerozolimy, a które odnoszą się do końca świata? Jedno jest pewne, że zniszczenie Jerozolimy miało być jak gdyby ratyfikacją tej wypowiedzi Chrystusa, że koniec świata, a więc Jego powtórne przyjście, bo często mówimy o końcu świata jako o katastrofie. Koniec świata dla chrześcijanina to jest otwarcie nowej rzeczywistości. To jest niedopuszczenie do tragicznego zakończenia historii naszej ziemi. To jest kontrolowane przejęcie władzy. To jest kontrolowane położenie kresu nieprawości i wprowadzenie w rzeczywistość niebiańską tych, którzy za tym tęsknili i uchwycili się Bożych obietnic. Wszystkie znaki, które my dzisiaj oglądamy, mówimy, że są znakami świadczącymi o powtórnym przyjściu Chrystusa, łącznie z głoszeniem Ewangelii, wypełniały się w 40 latach pomiędzy śmiercią, zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem Chrystusa, a zniszczeniem Jerozolimy. Dokładnie wszystkie. Łącznie z głoszeniem Ewangelii tamtemu pokoleniu. To była kalka tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj. I zniszczenie Jerozolimy i uratowanie tych, którzy wierzyli Bogu i wyszli z Jerozolimy, jest świadectwem tego, w przededniu czego stoimy. Właśnie Apokalipsa była pisana po zniszczeniu Jerozolimy. 25, może 30 lat po fakcie. Do tej pory to wszystko jeszcze było jak w zagadce. Do tej pory to wszystko jeszcze było w oczekiwaniu, czy tak się stanie, czy tak się nie stanie. Pamiętacie te wypowiedzi z Ewangelii Jana, które Jan dwukrotnie zapisał, pochodzą z ust Chrystusa. Powiedział: ja wam to wszystko mówię, zanim to się stanie, aby gdy to się stanie, abyście uwierzyli, że to ja jestem, że jestem Mesjaszem, że jestem Zbawicielem. To były te wydarzenia, które w miniaturze stały się gdzieś tam w zakątku świata, w Palestynie, a w sensie globalnym realizują się dzisiaj na naszych oczach. I Apokalipsa już po tych wydarzeniach cokolwiek podaje, nie podaje nam już czasokresu, jak to Daniel 2300 wieczorów i poranków, czas, czasy i pół czasu, nic podobnego. To wszystko może się stać bardzo gwałtownie. To wszystko może być rozciągnięte w czasie. Piotr to tłumaczy z natchnienia Ducha Bożego. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. To mogłoby się natychmiast stać. I wybrańcy byliby zbawieni, ale reszta by zginęła. A Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg nie chce, aby ktokolwiek spóźnił się na pociąg 8:01. Bóg chce, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Nim. W pierwszych rozdziałach Apokalipsy, szczególnie w rozdziale 2 i 3, mamy zawarte poselstwo do 7 zborów. Poselstwo to jest poselstwem do całego chrześcijaństwa i do wszystkich wieków. I znowu tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną frazę, która występuje w każdym z tych 7 poselstw. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha, co Bóg mówi, co Duch mówi zborom w liczbie mnogiej. A to jest bardzo wyraźne przesłanie Biblii. To jest prawda, że my żyjemy w czasie, kiedy dominuje cecha charakterystyczna podobna do tej, która była w Laodycei. To prawda, że w pierwszym wieku dominowała ta, która w Efezie była najbardziej eksponowana. Ten list będziemy studiować, ale nie zapomnijmy, w każdym okresie historii chrześcijaństwa istnieją wszystkie 7 zborów. I cechy charakterystyczne ludzi i wyznawców z tych poszczególnych zborów są w każdym pokoleniu wierzących w Jezusa Chrystusa. I każde pokolenie winno studiować poselstwo do 7 zborów, a nie poselstwo do własnego wycinka czasowego, który sobie wyznaczyłem, że to jest mój. My dzisiaj mamy Efezjan, Smyrneńczyków, Pergamończyków, Tyjatyrczyków, również mamy Filadelfijczyków, kogokolwiek. Laodycea dominuje. To rozczytanie przesłania 2 i 3 rozdziału ma nie tylko linearny wykres. I po kolei zbór za zborem następuje. Owszem, tak. Ale w tym samym czasie, gdy byli Filadelfijczycy, chrześcijanie byli Laodycejczycy też. Tak samo jak byli wtedy, kiedy byli Efezjanie w pierwszym wieku naszej ery. Dlatego niech każdy słucha, kto ma uszy, co Duch mówi zborom. Bo to nieważne, w jakim czasie żyjesz. Ważne, jak reagujesz na przesłanie Boże. Był taki okres, w 2 rozdziale o nim czytamy, tutaj w wierszu 21, gdzie Bóg zwraca uwagę i mówi: dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Jest to pewna przywara, pewien błąd, pewien grzech, pewna praktyka w okresie tyjatyrskim, ale ta praktyka była w czasach, gdy Jan pisał i ten zbór w Tyjatyrze praktycznie, fizycznie funkcjonował. Tam te grzechy były, tam była Jezabel. Tak jak później w sensie globalnym pojawiła się w chrześcijaństwie. Popatrzmy, i Bóg daje czas, znowu ten chronos. Jeszcze nie ma 8:01. Może jest 7, może jest 7:30. Ocknij się. Zrób wszystko, by zdążyć. na spotkanie ze mną. Zrób wszystko, abyś mogła, czy mógł iść w tym kierunku. I znowu Bóg boleje. Nie chce się upamiętać. Nie chce się ocknąć. Dzisiaj z poranku w pewnym gronie dyskutowaliśmy to zagadnienie, czy Bóg jest tolerancyjny. Trochę może pomyliliśmy pojęcia tolerancji i konsekwencji i kompromizmu. Ale gdyby Bóg nie był tolerancyjny, to pierwszy grzech i pierwsza śmierć. Bóg daje wolę, wolną wolę. I On toleruje, nawet gdy Go przeklinać będziesz. On ci nie zawiąże języka. A tak łatwo mógłby to zrobić. On jednak będzie działał swoją miłością na ciebie. Bo jeżeli z narwańca Szymona, można było wykrzesać Piotra, kamień, który ma konsystencję podobną do skały. Jeżeli z Saula prześladowcy można było ukształtować apostoła narodów, to chyba z Kosowskiego też można coś zrobić. A co ty myślisz o sobie? Z Jezabeli też można coś zrobić, gdyby chciała się upamiętać. Popatrzcie, jak tolerancyjny i jak miłościwy jest Bóg. I nawet ci, którzy zginą przy Jego powtórnym przyjściu, to zginą dlatego, że mieli prawo do tego. Oni sobie wybrali, że nie chcą dawcy życia i nie chcą życia. Mają prawo umrzeć i umrą. Następnie bardzo ciekawe określenie czasu pojawia się w 6 rozdziale, w wierszu 11. Tam, kiedy te dusze pobitych pod ołtarzem wołają: jak długo jeszcze, Panie, to potrwa? Kiedy nie zaczniesz po prostu wstawiać się za nami? Tak jak kiedyś krew Abla wołała z ziemi, tak teraz ich krew woła, ich dusza woła do nieba. I jest powiedziane: odpocznijcie przez mały czas, aż się dopełni liczba współsług, którzy będą musieli taką śmierć ponieść, jak i wy. Parafrazuję ten tekst. Czas. Czas dla tych, którzy zostali zabici. Jak się liczy czas dla osób, które odeszły biologicznie z tego życia? Paweł powiedział, że gdy Chrystus powróci, to ci, którzy z grobów powstaną, w okamgnieniu przemienieni będą, w okamgnieniu przemienieni będą żywi, oczekujący na powtórne przyjście Chrystusa. Tam nie ma czasu. Tam się nic nie liczy. Gdy moja mama umierała, to prosiła lekarzy: przestańcie mnie męczyć. Chcieli ją znowu na ojom wziąć. Mówi: weźcie młode osoby, obiecujące. Ja przeżyłam życie. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. On nad prochem moim stanie. Pozwólcie mi zamknąć oczy, abym, gdy je otworzę, mogła go zobaczyć. I na nagrobku moich rodziców właśnie ta inskrypcja z Ioba jest. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i stanie nad moim prochem. A z drugiej strony czas, gdy ci, którzy mają być jeszcze pomordowani, będą pomordowani. To nie jest mgnienie oka. To jest czas dla żywych. Do dzisiejszego dnia są ludzie, którzy oddają życie dla Chrystusa. W 11 rozdziale jest ta wspaniała zapowiedź. Przyszedł czas sądu. Czas oddawania zapłaty. Ale w 12 rozdziale i w wierszu 12 jest pewien niesamowity tekst. 12 rozdział i wiersz 12. Weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma. Jak się wam wydaje, jak zachowuje się demon, wiedząc, że czasu ma niewiele? Wiemy coś na ten temat? Czytaliśmy, czy z autopsji to wiemy? I jedno, i drugie. ale to z autopsji jest bardziej dokuczliwe. Jak to się dzieje, że my niejednokrotnie, gdy mamy na coś mało czasu, mówimy, nie zdążę, to się nie da. Żadną miarą. Albo mówimy, ojej, tak mało mam czasu. Siadasz przed lustrem, płaczesz i skracasz sobie czas, topiąc się we własnych łzach. Co robi demon? On ma własny kierunek działania. On ma własny cel. On nie zrezygnuje z niego. Pamiętacie tę wypowiedź naszego Zbawiciela, kiedy z bólem w sercu mówił: synowie ziemscy, tego ziemskiego królestwa, są bardziej rozsądni, roztropni i zajęci sprawami swymi niż synowie królestwa. Boże, czyżby to mnie miało dotyczyć? Że diabeł jest bardziej żywotny w tym, co jest niecne, w tym, co jest plugawe, niż ja, jako Twoje dziecko, w tym, co Ty mi dałeś? Diabeł mnie zawstydza w gorliwości dla spraw najważniejszych. W jego pojęciu będą to inne, ale ja też mam sprawy najważniejsze, o których Chrystus mówi: szukaj najpierw Królestwa Bożego. Jeszcze nie ma 8:01. Wykorzystaj ten czas. My wiemy, że diabeł jeszcze będzie miał nawet czas po milenium, ale to jest związane już z innym zagadnieniem. Zagadnieniem mądrości Bożej objawionej w cudownym jego procesie sądowym. Zanim się rozejdziemy, pozwólcie, że przeczytam wiersz. Nie jestem poetą, nie potrafię deklamować, ale tak jak potrafię, jak rozumiem. Napisał go Michel Quist. Może niektórzy z was go rozpoznają. Ten tekst po raz pierwszy czytałem ponad 40 lat temu i gdy zacząłem czytać Biblię i pomyślałem sobie, a może tymi przemyśleniami podzielić się ze zborami, to przypomniał mi się ten wiersz. Zacząłem go gorączkowo poszukiwać. Zajęło mi to pół roku, ale znalazłem, trochę odtworzyłem z pamięci. Może coś przekręciłem, ale autor już nie żyje, więc nie będzie miał mi tego za złe. Wyszedłem, Panie. Inni wychodzili także. Szli, przychodzili, odchodzili, biegli. Rowery leciały, auta leciały, ciężarówki leciały, ulica leciała. Wszyscy ludzie biegli. Biegli, aby nie tracić czasu. Biegli w pogoni za czasem. Biegli, aby odłapać czas. Biegli, aby zyskać na czasie. Do widzenia. Wybacz Pan, ale ja nie mam czasu. Powrócę. Nie mogę czekać teraz. Nie mam czasu. Kończę ten list, bo nie mam czasu. Radbym wam pomóc, ale nie mam czasu. Muszę się zastanowić, czytać. Jestem zawalony. Nie mam czasu. Chciałbym się pomodlić, ale i na to nie mam czasu. Ty rozumiesz, Panie. Oni nie mają czasu. Dziecko bawi się, nie ma czasu. Później uczeń ma zadanie do odrobienia, nie ma czasu. Później młodzieniec zajęty sportem, na nic nie ma czasu. Później młody małżonek ma swój dom, musi go urządzić, nie ma czasu. Później ojciec rodziny ma swoje dzieci, nie ma czasu. Później oni są chorzy, muszą się pielęgnować, ale nie mają czasu. Później oni są... Za późno? Tak, oni już nie mają czasu. Tak to wszyscy ludzie gonią za czasem, przechodzą przez życie, biegnąc, śpiesząc się, oszołomieni, zawaleni i nigdy nie zdążają. Zawsze brak im czasu, brak im nawet dużo czasu. Ty, który jesteś ponad czasem, Panie, uśmiechasz się, widząc naszą z Nim walkę. I wiesz, co robisz. Dajesz każdemu czas, aby uczynił to, co chcesz, aby uczynił. Ale nie trzeba marnować czasu, tracić czasu, zabijać czasu, bo czas jest darem Twoim, Panie, darem przemijającym, który się nie przechowuje. Czy potrafisz się utożsamić z treścią tego wiersza? Widzisz siebie, niezależnie od kogo, od tego, kim jesteś? Dzieckiem, młodzieńcem, panną, małżonkiem zakładającym dom, małżonkiem, który ma już dzieci dorosłe, który ma wnuki, który już stabilizuje swoje życie, bo wie, że się niewiele zmieni, bo już jest na emeryturze. Jak chcesz gospodarować czasem, który ci pozostał do 8:01? Posłuchajmy, co na ten temat czasu napisał apostoł Paweł, umiłowany apostoł wielu ludzi. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złości nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Ktoś powie, co to ma wspólnego z czasem? Właśnie słuchajmy dalej. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyśmy się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, obleczmy się w zbroję światłości, postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, rozpustach, rozwiązłości. No z tym chyba nie mamy problemu, ale Paweł pisze dalej, nie w swarach, nie w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać Jego pożądliwość. Bóg jest cudowny. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa płakał nad Jerozolimą. Miasto jako miasto go nie usłuchało. Naród jako naród wzgardził. Ale przecież byli ludzie, którzy go usłuchali. Byli apostołowie. Byli ci, którzy dowiedzieli się o Chrystusie od Niego, od nich. Byli chrześcijanie, którzy byli w oblężeniu w Jerozolimie w 68 roku, kiedy Wespazjan otoczył Jerozolimę. I przypomnieli sobie słowa Chrystusa, gdy zobaczycie Jerozolimę od wojsk otoczoną, to wiedzcie, że przybliża się zniszczenie. Uciekajcie. Ale jak uciekać? Mysz nie mogła się prześliznąć. Ale później z niewiadomych oficjalnie i do końca powodu. Wespazjan odstępuje od oblężenia i wtedy chrześcijanie pakują, co mogą i uciekają. A ludzie mówią, gdzie? Widzicie, że Rzymianie nam nie dadzą rady? Widzicie, że odstąpili? Tego miasta nie da się zdobyć. To jest święte miasto. Tak jak w czasach Jerozolimy było w tym okresie, kiedy Jeremiasz był prorokiem. Kościół pański jest. Świątynię mamy. Kto zniszczy taki potężny gmach, który Salomon, wielki król, zbudował? Chrześcijanie wiedzieli, Chrystus, On nam polecił, aby uciekać. Nie rozumiemy nawet tego, ale powiedział, gdy zobaczycie, że Jerozolima jest otoczona, uciekajcie. Nie mogliśmy wcześniej, ale teraz, skoro nie ma oblężenia, uciekamy. I uratowali życie. Inni uważali, że teraz się rozpoczęło bezpieczne, spokojne, teokratyczne panowanie w Jerozolimie. W 70 roku, gdy Tytus przyciągnął, już nikt nie mógł uciec. Bóg daje nam, drodzy, czas. Jeżeli będziemy związani z Nim, z Jego miłością, to nie będzie wcale trudne. To będzie radosna wędrówka. Nawet po cierniach, nawet po kłodach, po problemach życiowych. Wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, co po drodze chcemy uczynić, aby ten orszak zbawionych był coraz liczniejszy. Jeżeli cokolwiek zapamiętaliście z tych rozważań, a podobno bardzo uważny słuchacz po 3 godzinach pamięta tylko 10%. Każdy pamięta swoje 10%, a więc dlatego warto mówić całe kazanie. To w tych 10%, którekolwiek są Twoje, nie zapomnij umieścić tej jednej myśli, którą chcę wypowiedzieć na koniec. Pociąg jeszcze nie odjechał. I czas, który masz, który ja mam, to jest czas łaski. A dzisiejszy dzień to jest pierwszy dzień z liczby tych, które ci jeszcze pozostały. Nie zapomnij, drugi raz tego dnia już mieć nie będziesz. Niech Bóg nas błogosławi. On jest cudowny i On pragnie naszej miłości, bo On nas miłuje. Amen. Umiłowany niebiański Ojcze nasz, dziękujemy za to, że jesteś naszym Stwórcą i Zbawicielem, za to, drogi Boże, że znalazłeś nas, błąkających się po zakamarkach tego życia, szukających celu. Teraz ten cel mamy. Mamy przykład w Twoim życiu, drogi Zbawicielu, i mamy moc, którą nam gwarantujesz. Dziękujemy za Ducha Świętego, który jest w stanie, jeśli tylko pragniemy i pozwolimy na to, przeobrazić nas całkowicie na Twój obraz i podobieństwo do Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją wytrwałą miłość. Daj, drogi Boże, aby czas, który nam jeszcze dajesz, był czasem, który zwiążemy z Tobą i szukając u Ciebie mądrości, będziemy mogli go wykorzystać jak najlepiej, Tobie ku chwale, zbawiennemu pożytkowi wielu ludzi i naszej radości. Dziękujemy Ci za to, że słyszałeś naszą modlitwę, którą śpiewaliśmy przed chwilą wszyscy zgodnym chórem. Zapraszamy Cię do naszych serc i prosimy, abyś je wziął na własność i posłużył się nami jako swoimi sługami, instrumentami, dzięki którym ludziom będzie na tej ziemi lepiej. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, proszę, przyjmij nas takimi, jakimi jesteśmy i kształtuj. A chwała, cześć i uwielbienie niech będą Tobie, drogi Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu. Amen.